A już teraz druga część wywiadu z arcybiskupem Andrzejem Dzięgą, metropolitą szczecińsko-kamieńskim. Przypomnę, tydzień temu arcybiskup odniósł się m.in. do wyników religijności Polaków, najnowszych danych. Dziś z kolei o dialogu ekumenicznym, o Unii Europejskiej, a także o stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapraszam. Niedawno w wywiadzie dla Religii na Fali arcybiskup, nowy ordynariusz prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej, arcybiskup Jerzy Pańkowski powiedział: dialog ekumeniczny ma dziś pozytywne i negatywne przejawy. Negatywne opierają się na czysto ludzkim faktorze, to znaczy, że często w tym dialogu brakuje nam obiektywnej szczerości względem siebie. Często postrzegamy dialog ekumeniczny na zasadzie kompromisu wiary, czyli na zasadzie takiej, że ktoś ustąpi ze swoich istotowych stanowisk dogmatycznych, co nie jest możliwe, podkreśla arcybiskup Pańkowski. Minął rok, w którym upamiętnialiśmy 500-lecie reformacji. Niektórzy mówią świętowanie, inni upamiętnianie. Z kolei kardynał Gerard Miller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, powiedział, że zgodnie z Ewangelią trudno świętować podział. Jak zatem modlić się z protestantami i czy bliżej jest nam w tym dialogu ekumenicznym do wspólnego stołu eucharystycznego?
Ja osobiście z ogromnym takim uznaniem i wdzięcznością też wobec Ducha Świętego przyjmowałem i obecność, i posługę na tym terenie arcybiskupa Jeremiasza, świętej pamięci, prawosławnego ordynariusza wrocławsko-szczecińskiego. Pan go przedwcześnie wezwał do siebie, niech mu Pan Bóg da niebo. To był człowiek o bardzo szerokich horyzontach i bardzo uduchowiony. Bardzo dobrze nam się zawsze rozmawiało na tematy nieorganizacyjne i nawet nie ekumeniczne, na tematy duchowości chrześcijańskiej. I ku mojej wielkiej radości obecny arcybiskup Jerzy też ma w sobie coś z tego ducha. Jest bardzo otwarty, bardzo też jednoznaczny, gdy chodzi o ducha ewangelicznego i też o nadzieję chrześcijańską. Jestem przekonany, że gdy chodzi o relacje z prawosławiem, w którymś momencie, bo formalnych, istotnych barier, to już niektórzy z biskupów prawosławnych też potwierdzają, nie widać, że w którymś momencie po prostu znajdzie się gdzieś w świecie, za zgodą też przełożonych, czyli i Ojca Świętego, i Patriarchy, znajdzie się jeden czy drugi biskup albo duchowni, którzy za zgodą po prostu zaczną sprawować wspólnie Eucharystię i okaże się, że wszyscy się z tego cieszą i wszyscy na to od dawna oczekiwali. Gdy chodzi o protestantyzm, ja osobiście uważam tak. Stało się bardzo źle, to jest bardzo trudny czas i to nie tylko dla Kościoła, o wiele bardziej dla kultury europejskiej i dla kultury światowej, że tak się potoczyły losy pewnej myśli Marcina Lutra czy losy tak zwanego protestantyzmu. Gdyby pozwolono Kościołowi czy wspólnotom Kościoła, chrześcijanom, żeby się z tym tematem, czy z tymi pytaniami, które się zrodziły, żeby z tym zostali sami tak ewangelicznie, to Kościół by sobie z tym poradził, obie wspólnoty, podobnie jak sobie poradził z niejednym pytaniem teologicznej natury w pierwszym tysiącleciu i z niejednym problemem w wiekach średnich, podobnie by sobie poradził i z tym tematem. Nie mam tu żadnych wątpliwości. Dlatego, że tego rodzaju pytania, inicjatywy, one naprawdę i były, i są, i będą w Kościele zawsze. Problemem protestantyzmu takim formalnym stało się nie to, co mówił Luter. Stało się to, co chcieli książęta, a więc władze świeckie, z tym w pewnym momencie uczynić. I gdy się czyta o pewnych inicjatywach, jakie cesarz i książęta poszczególni zaczęli podejmować, wykorzystując myśl Lutra, czy wykorzystując wspólnoty, które się opowiedziały za myślą Lutra, no to są potem skutki wojny 30-letniej i tych wielkich napięć, ale to już było pewne ingerowanie władzy świeckiej w życie wewnętrzne Kościoła. Myślę, że powoli dochodzimy też do etapu, gdy władza świecka nie będzie w stanie aż tyle nakazywać czy narzucać, czy skutecznie sugerować osobom duchownym i gdy zostaną chrześcijanie w pełnej wolności sami z pytaniami teologicznymi, ewangelicznymi, duchowymi, biblijnymi, o wiele szybciej sobie z tym poradzą, niż nam się wszystkim wydaje. Ja jestem i w tym zakresie optymistą, ja się modlę o jedność i spokojnie na tę jedność czekamy. Pan Bóg niejednokrotnie każe nam po ludzku czekać, ale z perspektywy Bożej okazuje się, że tak naprawdę Pan Bóg wie lepiej, kiedy my do pewnych rzeczy dojrzewamy i On pokazuje właściwy czas.
Ojcowie założyciele wspólnoty europejskiej Adenauer, Schumann, Gasperi budowali tą wspólnotę opartą na chrześcijańskich wartościach. Czy dzisiaj, zdaniem księdza arcybiskupa, Unia Europejska podąża tą samą drogą?
Odpowiem nieco na początku okrężnie, pozornie okrężnie. Już wiele razy w dziejach duchowych świata i narodów świata były pewne zmagania o charakterze cywilizacyjnym i kulturowym i kryzysy kulturowe i polityczne i społeczne i gospodarcze i ludzie z tego po pewnym zmaganiu wychodzili. Ale prawda jest też taka, że obrazowo mówiąc, na tych falach zmagań dziejowych czy zmagań cywilizacyjnych zawsze były jakieś statki, które można nazwać symbolicznie Titanikami, na których ludzie pozornie zadowoleni, często nieświadomi do końca zagrożenia, byli przekonani, że wszystko jest okej, że oni mają rację, że mogą się bawić, muzyka gra do końca, ale statek szedł na dno. Takich Titaników w dziejach kulturowych świata już wiele poszło na dno. Natomiast zawsze jest jakaś Arka Noego albo Arka Ducha Świętego. Teraz od 2000 lat jest to Kościół Jezusa Chrystusa, to są uczniowie Chrystusa, którzy próbują trzymać się i drogi prawdy, i światła, którym jest Chrystus, i tak naprawdę przywołując mocy też Jezusa Chrystusa, który jest w stanie pośród tych różnych fal prowadzić pewną drogą. I dzisiejszy świat rzeczywiście przeżywa zmaganie cywilizacyjne i przetrwa, i znajdzie wyjście, i to dobre rozwiązania, nowatorskie, innowacyjne, bo Ewangelia zawsze jest nowoczesna, ludzie Bożego Ducha to są ludzie zawsze z inicjatywą i ludzie nowocześni. Pięknie to Benedykt XVI ujął, gdy przyjeżdżał na pielgrzymkę po raz pierwszy jako papież do Niemiec. Dał wtedy taki tytuł, hasło pielgrzymki, gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. A więc to jest ta innowacyjność, ta nadzieja nieustanna, poszukiwanie i skuteczne odnajdowanie dróg wyjścia. A skoro pan pyta o Unię Europejską, zupełnie inna była koncepcja wspólnoty wolnych narodów i wspólnoty wolnych państw niż koncepcja organizmu sfederowanego o jednolitym zarządzie, o wspólnym budżecie, o wspólnej monecie, o wspólnej polityce zagranicznej, jak się też słyszy o wspólnej armii. I to nie jest prawda i wszyscy, którzy to na to patrzą uważnie, wiedzą, że mówimy o zupełnie innej zasadzie współpracy międzynarodowej w ramach Unii Europejskiej dzisiaj niż ta, o której mówili twórcy Unii Europejskiej. Papież Jan Paweł II wielokrotnie zachęcał nas też jako naród, jako Kościół, jako państwo, żebyśmy się nie bali wejść do Unii Europejskiej, która jest wspólnotą wolnych państw i wolnych narodów. Myślę, że o to idzie dzisiaj zmaganie i że najbliższe lata będą rozstrzygały. Jeśli Unia Europejska zechce być w funkcji w pewnym sensie służebnej, budując jedność i taką partnerską, rzeczywiście uczciwą współpracę narodów Europy i państw Europy, absolutnie będzie radośnie witana, będzie przeżywana owocnie i to będzie jedna z tych dróg nowej, silnej Europy, tej samej Europy, która jest od 2000 lat, tylko w nieco nowej formule organizacyjnej. Jeśli niestety będą dominowały założenia jednolitego organizmu sfederowanego z pomniejszaniem roli i znaczenia wolności narodów i państw, absolutnie tak są silne kulturowe uwarunkowania i tożsamość kulturowa narodów Europy, że albo niektóre narody zdominują inne, a więc wrócimy do okupacji i do zniewolenia, albo się niektóre narody będą wyłączały z tej współpracy, bo ona nie będzie odpowiadała ich wolności, ich koncepcji bytu Czas pokaże, ale myślę, że nie należy się poddawać. O Unię Europejską jako wspólnota wolnych i niepodległych państw, ale chcących być razem i iść razem poprzez dzieje. O to należy prosić Pana Boga, o tym przekonywać polityków i to budować na co dzień, w tym, co każdy z nas przeżywa.
To przedostatnie pytanie z katechizmu Kościoła katolickiego, trochę może ku przypomnieniu wiernym. Jaki jest stosunek Kościoła katolickiego do samobójstwa?
Bardzo jednoznaczny. I nic się tutaj nie zmieniło od wieków. Samobójstwo jest grzechem, bo jest powstaniem przeciwko świętemu i nietykalnemu darowi życia. Nie ma usprawiedliwienia teologicznego ani etycznego dla samobójstwa. Nie zabijaj jest tutaj bardzo jednoznaczne. Tajemnica życia jest w Bożym ręku i tylko w Bożym ręku. Kultura poszczególnych okresów, a nie nauka Kościoła jako taka, ale kultura poszczególnych okresów, kultura polityczna, wskazywała, że państwo jakby zabezpieczało dla siebie pewną kompetencję nawet odbierania życia, traktowaną jako kara za największe zbrodnie, szczególnie jako zbrodnie przeciwko życiu i przeciwko dobru wspólnemu. I jeszcze Kościół od świętego Tomasza akceptował, że Kościół nie jest za zabijaniem, ale państwo może takie normy określać. Natomiast w naszym pokoleniu, tak naprawdę od Jana Pawła II, pewien radykalizm wypowiedzi się pokazał mocniejszy. Jan Paweł II mówił przeciwko wykonywaniu kary śmierci i faktycznie nawet przeciwko karze śmierci. Stanowisko Kościoła dzisiaj jest przeciwko karze śmierci. Gdy chodzi o samobójstwo, nie zmieniają się żadne zasady, natomiast uwzględnia się pewien zindywidualizowany, subiektywnie określany też, czy rozpoznawany kontekst tego samobójstwa. Na ile samobójstwo jest aktem świadomym i na ile jest wolnym. Bardzo często i niestety coraz częściej mamy do czynienia z samobójstwem, który staje się albo aktem umysłu zniewolonego, uzależnionego, nie wiem, narkotyki na przykład. Mogą to być też uwikłania i duchowe, dosłownie nawet i zniewolenia duchowe. Mogą to być też czasami pewne akty desperacji, gdy człowiek czuje się zniewolony emocjonalnie, intelektualnie, dlatego że nie widzi żadnej racjonalnej i sensownej drogi wyjścia. Na przykład wpada ktoś, kredyty wzięte, wpada w spirale zadłużenia i nie widzi innej możliwości, żeby ochronić rodzinę i dzieci przed tymi kredytami, to z tymi kredytami wziętymi na siebie woli odejść w śmierć, żeby uwolnić nawet rodzinę od tego obciążenia. To są dramaty ludzkie zawsze, ale gdy rozpoznajemy, że samobójstwo było popełnione albo nie w pełnej wolności, nawet tej emocjonalnej, albo nie w pełnym rozeznaniu, przy jakichś zaburzeniach intelektualnych, traktujemy wtedy poduszpasterską tę osobę jako osobę o zaburzonej wolności lub rozeznaniu, a więc jako zjawisko chorobowe. I wtedy, jeśli była to osoba, która skądinąd uczestniczyła w życiu Kościoła, nie wyparła się wiary wprost, to poprzez pogrzeb katolicki otaczamy modlitwą. Natomiast jest to kwestia jedynie udzielania pogrzebu katolickiego, bo modlitwa jest za każdego wskazana i zalecana. Każdy ma prawo do modlitwy po śmierci, niezależnie od tego, jak ta śmierć nastąpiła.
Wchodzimy w rok jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, powiedział, że to dobra okazja do tego, aby zastanowić się, czy aby nie przyczyniamy się do destrukcji naszej ojczyzny. Spory polityczne przeradzają się w seanse nienawiści do przeciwników. Czy jest zdaniem księdza arcybiskupa jakiś racjonalny sposób na to, aby choć trochę przybliżyć do siebie Polaków, również polityków w tym roku jubileuszu?
Zawsze jest, aczkolwiek to, że to jest rok jubileuszu, nie wiem, czy samo w sobie to da jakieś konkretne owoce. I wcale nie jest też rozwiązaniem taki slogan, że należy rozmawiać, czy warto rozmawiać. Trzeba się spotykać, patrzeć sobie w oczy i wymieniać się poglądami, czyli uzewnętrzniać to, co się naprawdę myśli. Natomiast przy tego rodzaju spotkaniach ja tęsknię za spotkaniami o charakterze debaty. Dzisiaj dominuje w polityce też, w Polsce też, dominuje monolog, czyli ktoś chce tylko wypowiedzieć to, co myśli, nie interesuje go w ogóle, co ktoś inny myśli. Chce wykrzyczeć i powtarza do znudzenia swoją tezę. Wiele tak zwanych dyskusji medialnych też na tym polega. To jest przykre, to jest smutne, to do niczego nie doprowadzi. To tylko może pogłębiać te podziały. Również dialog też nie jest żadnym rozwiązaniem, chociaż jest przed polem już do czegoś poważniejszego, bo dialog wcale nie pyta o prawdę. Dialog oznacza, że ja mówię to, co ja myślę, ale słucham tego, co ty mówisz. Natomiast nie ma tam też troski o zbadanie prawdy, o odnalezienie prawdy. Żeby prawdę odnaleźć, potrzebna jest debata. Mistrzem debaty również społecznej, politycznej, teologicznej, filozoficznej były wieki średnie. Pogardliwie niestety nazywane średniowieczem, ale to faktycznie były wieki wielkiej mądrości i otwartości społecznej. Do dzisiaj w niektórych świątyniach, szczególnie dominikańskich starych świątyniach, można widzieć dwie ambony symetrycznie w świątyni po prawej i po lewej stronie umieszczone. To jest pamiątka po tamtym okresie, gdy Kościół wypełniony wiernymi, bo zapowiedziana była debata. Na jednej ambonie stawał autor jednej koncepcji, na drugiej ambonie stawał autor drugiej koncepcji. Ale żeby debatę rozpocząć, to trzeba najpierw przeprowadzić debatę nad debatą. Ustalić, jakim językiem się posługujemy, czyli co rozumiemy przez poszczególne pojęcia, prawda? Potem ustalić temat całej debaty. Potem ustalić pewne podtematy, najpierw o tym, potem o tym, potem o tym. A potem wypowiadając swoje argumenty, nie tylko tezy wypowiadając, ale argumenty popierające moją tezę, trzeba też słuchać argumentów drugiej strony i z pokorą w razie czego, przyjmując te argumenty, niwelować czy korygować swoją argumentację i w konsekwencji swoją tezę. Wtedy jest jakaś szansa, że się zmierza do prawdy. Dopóki dzisiaj, dopóki w naszym pokoleniu nie nauczymy się debatować, czyli szukać prawdy, dopóty emocje społeczne będą nami miotały od prawej do lewej, od góry do dołu, będziemy się wszyscy męczyli. Dlatego modląc się za ojczyznę w roku jubileuszu setnej rocznicy odzyskanej niepodległości, a ta niepodległość wtedy była i wymodlona, i wypracowana, i również wydebatowana. To były debaty w kameralnych niektórych gronach, często w prywatnych domach, ale też debaty akademickie, naukowe czysto i również debaty polityczne na forach międzynarodowych. Z tych debat również zrodziła się Polska. Myślę, że przyszedł czas, abyśmy w tych latach znowu powrócili do spokojnych debat, ale wtedy trzeba i dużo mądrości, i cierpliwości, i również pokory u wszystkich uczestników debat. Ja szczególnie o to zwracam się i zachęcam do środowisk akademickich, żeby te debaty rzeczywiście stały się codziennością akademicką. Politycy wtedy pójdą za głosem refleksji akademickiej, ale pełnej tej mądrości i mądrego pytania o prawdę i cierpliwego, ale wytrwałego szukania prawdy.